Kochani, dzisiaj tematem, którym chciałem się z wami podzielić, to jest temat, który zasugerował Łukasz, że chcielibyśmy zrobić kilka takich tematów, ponieważ widzimy taką potrzebę. Ten temat brzmi sprzeczności w Biblii, w cudzysłowie to jest oczywiście sprzeczności w Biblii, czyli tak zwane sprzeczności w Biblii, które bardzo często są wynoszone przez wojujących ateistów. Są dwie grupy ateistów. Takich ludzi, którzy po prostu nie są pewni, czy istnieje Bóg, w zasadzie chyba nie. Nie wierzą w Boga, ale nic z tym specjalnie nie robią. Raczej jest to ich kwestia wewnętrznego przekonania. Natomiast jest też grupa wojujących ateistów. To są tacy, którzy chcą udowodnić wszystkim wierzącym, że nie mają racji. W związku z tym trzeba tych wierzących oświecić i pokazać im, że Boga nie ma. A jedną z takich dróg do tego, żeby to zrobić, to jest udowodnienie, że Biblia zawiera sprzeczności, zatem jest niewiarygodna, a jeżeli jest niewiarygodna, to jak można oprzeć na tym swoje życie i wyciągać wnioski, że jest Bóg i jeszcze dostosowywać do tego swoje życie, zmieniać swoje życie, postępować w taki, a nie inny sposób. I oni starają się w ten sposób nie tylko zniszczyć wiarę w Boga, ale też doprowadzić do tego, żeby człowiek całkowicie odrzucił Słowo Boże. No bo jeżeli są sprzeczności w Słowie Bożym, to znaczy, że nie może na nim polegać. Jeżeli nie może na nim polegać, no to czy można polegać na tym, na tych wskazówkach, że przez krew Jezusa jesteśmy uwolnieni od grzechów, że Bóg złożył ofiarę ze swojego Syna i tak dalej. Jeżeli odrzucimy jakiś element Słowa Bożego, to równie dobrze możemy odrzucić cały, bo nie wiemy, czy nie ma więcej błędów i sprzeczności. A zatem to co chciałem dzisiaj z wami omówić, to są sprzeczności w Słowie Bożym, sprzeczności w Biblii, tak jak powiedziałem, w cudzysłowie, możecie to sobie zapisać, czy jako tak zwane sprzeczności w Słowie Bożym. I to się oczywiście zaczyna już od samego początku Słowa Bożego. Pierwszym z takich zarzutów, ja tylko kilka zasygnalizuję tutaj, nie wiem, to będą może dwa albo trzy, ale to są takie rzeczy, które moim zdaniem warto na to zwrócić uwagę, ponieważ Biblia jest Słowem Bożym. Bóg, dając nam swoje słowo, zrobił to w specjalny sposób. Dał nam je w taki sposób, że możemy być pewni treści, które tutaj są. Nie mamy oryginałów. Nie wiem, z jakiego powodu Bóg nie dał nam oryginałów swojego słowa. Być może jest to jakieś działanie, które ma mimo wszystko w nas wywoływać wiarę, że wierzymy w to, że to jest Słowo Boże. Upewniamy się o tym, że jest to Słowo Boże po tym, że rzeczy, które tu są zapisane, one rzeczywiście działają, one się sprawdzają, one nie są błędami jakimiś czy sprzecznościami, ale są prawdą. Ale dla jakiegoś sposobu Bóg nie dał nam oryginałów, natomiast mamy całe mnóstwo odpisów, które jeżeli się razem zbierze, okazuje się, że można dojść do treści. A tam, gdzie występują rozbieżności, to mogą one wynikać z przepisywania, z błędu przepisywacza, który zrobił błąd. I oczywiście ten błąd mógł być potem powielany, kiedy były przepisywane z tego rękopisu, z tego manuskryptu, następne manuskrypty, ale tym zajmuje się taka dziedzina nauki jak krytyka tekstu. Krytyka tekstu, czy nie, że krytykuje tekst, że jak coś jest napisane, to jest bez sensu, tylko krytyka tekstu, ona dokonuje weryfikacji, analizy tekstu i wskazuje, gdzie tekst mógł zostać zepsuty. Że jeżeli jest jakaś różnica, na przykład jest tam jakaś różnica w latach panowania jakiegoś tam króla, co jest oczywistą pomyłką, to dochodzi do tego, stara się wytłumaczyć, jak doszło do tego, że na przykład jest podobieństwo liter hebrajskich, które wskazuje na to, że ten wiek mógł być odczytany tak czy inaczej, albo też jako zwyczajna pomyłka kopisty. I są to rzeczy, są nawet całe zestawienia takich pomyłek kopistów, które nawet nie są gdzieś sygnalizowane w przekładach, bo każdy wie, że to była po prostu pomyłka kogoś, kto to przepisywał. Natomiast poza takimi pomyłkami z tekstu, takimi jakby to powiedzieć literówkami czy błędami piśmienniczymi, Biblia jest prawdziwa, nie zawiera żadnych sprzeczności, jest całkowicie wiarygodna. Wiecie, powiedziałem o tych pomyłkach piśmienniczych i to nawet funkcjonuje w naszym prawie. Dokonano złego wpisu do księgi wieczystej, kiedy oddawaliśmy do użytku nasz dom. I tam się zastanawiam, jak oni to rozgryzą w ogóle, bo tam był błąd taki, no, według mnie dosyć poważny w tej księdze. I kontaktowałem się z notariusz, która te papiery oddawała. Ona mówi, a to tylko zwykły błąd piśmienniczy, proszę napisać takie na pół A4, że proszę o sprostowanie błędu piśmienniczego, który polegał na tym i wysłałem to do ksiąg wieczystych i od razu to zmienili. Także to oni przyjmują, że człowiek się przy przepisywaniu czy przy pisaniu tam aktu czy do wpisywaniu danych do księgi wieczystej może się pomylić. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że nie przechodzi to jakiejś procedury weryfikacji, że tu przyjdzie geodeta, sprawdzi, napisze jakiś protokół, to trzeba będzie gdzieś tam wysłać, uzgodnić. Nie, to była pomyłka, napisałem jedno zdanie, wysłałem i to było wszystko. Nie? Także takie błędy przy przepisywaniu one się zdarzały, natomiast są one oczywiste. Krytyka tekstu pokazuje, że jest to oczywiste, nigdzie nie występują w przekładach, natomiast tekst Biblii jest prawdziwy, jest wiarygodny, jest całkowicie godny zaufania. I tak jak powiedziałem, od początku wojujący ateiści starają się podważyć wiarę ludzi, szczególnie tych, którzy niedawno się nawrócili, którzy są młodymi chrześcijanami, którzy są jeszcze, tak jak to Pismo Święte mówi, takimi dziećmi trochę, które potrzebują mleka, takiego lekkiego pokarmu i wtedy najłatwiej taką wiarę jest zaatakować u takiego człowieka. Pamiętacie, jak wspominałem tutaj ostatnio, jak szatan zaatakował wiarę Ewy, że Bóg nie ma racji, że to, co powiedział, to jest nieprawda, a tak naprawdę to ona wejdzie dopiero do jakiegoś stopnia wtajemniczenia, stanie się jak Bóg i takim bezczelnym, bezpośrednim kłamstwem ją po prostu oszuka, bo nie miała doświadczenia, była osobą ufną. Ona się jeszcze nigdy nie spotkała z kłamczuchem, nikt jej nigdy nie próbował oszukać, okłamać i ona od razu po prostu poległa. I tak samo dzieje się z młodymi wierzącymi, że zaczynają czytać, zaczynają analizować pewne rzeczy i trafiają na takich wojujących ateistów, którzy próbują zniszczyć ich wiarę. Ale przejdźmy już do konkretów. Jednym z takich zarzutów, to jest zarzut z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, że gdyby opis biblijny był prawdziwy stworzenia świata, to na pewno nie wyglądałby w takiej kolejności. Kiedy sobie przypomnimy te dni twórcze, to trzeci dzień jest opisany tak. W ósmym wersecie jest napisane, że Bóg nazywa sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi, czyli kończy się drugi, powstało sklepienie i teraz dzień trzeci. Potem rzekł Bóg. Jeżeli chcecie sobie zrobić notatki, to możecie potem, to będzie też nagranie na naszej stronie, bo tam, jak wiecie, znajdują się wszystkie nasze kazania. Będziecie mogli sobie to odsłuchać, czy sobie zrobić notatki, a możecie sobie też odszukiwać. Wtedy rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce, niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według swojego rodzaju owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre i nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. Czyli stworzenie lądu i roślin, które ten ląd zazieleniły. To był dzień trzeci. I teraz będziemy czytali o dniu czwartym. Potem rzekł Bóg, niech powstaną, to jest werset 14, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa światła wielkie. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre i nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. Czyli w trzecim dniu stworzone rośliny, w dniu czwartym stworzone słońce, księżyc, gwiazdy, które Bóg umieścił na sklepieniu. I zarzut ateistów jest taki, że jest to całkowicie bez sensu opis, ponieważ rośliny bez światła nie mogą funkcjonować, w związku z tym, że zanim pojawiło się słońce, to te rośliny wszystkie by po prostu zmarniały. Bez słońca żadna roślina, wstawcie jakąś roślinę sobie do ciemnego miejsca, no to wypuści jakieś, wiecie, blade pędy i to wszystko potem uschnie. Bananowce czy inne rzeczy wstawione gdzieś tam do ciemnych miejsc, one nie wytrzymują takich warunków. bo tak to wygląda. Rośliny potrzebują światła. Cała ich zieleń to jest przecież chlorofil, który jest potrzebny do wytwarzania produktów do życia potrzebnych roślinie z światła, czyli fotosynteza. Myślę, że pamiętacie, jak się uczyliście o tym w szkole. I czy rzeczywiście jest to tutaj sprzeczność? Czy można powiedzieć, że Biblia zawiera taką jakąś oczywistą nielogiczność? Po pierwsze, naród żydowski, jak wiecie, składał się z nauczonych w piśmie, z faryzeuszy, z rabinów, którzy siedzieli nad tym słowem, którzy potrafili policzyć nawet wszystkie wartości liczbowe, bo jak wiecie, Żydzi nie mieli swoich cyfr do oznaczania, chcąc coś policzyć czy jakąś liczbę przedstawić, to tylko przedstawiali ją za pomocą liter alfabetu. Alef to była jedynka, bet to była dwójka, tak wymyślam w tej chwili, ale na pewno to była jedynka. Także każda litera miała również swoje znaczenie liczbowe, ma swoje znaczenie liczbowe też do tej pory. I nawet po prostu potraktowali wszystkie to, co się znajduje w Starym Testamencie, jako ciąg cyfr i dodawali to w różny sposób. Powstawały różne kierunki, kiedy starano się tam, to się opierało jeszcze o jakieś takie trochę mistyczne podejście do Słowa Bożego, ale tam okazuje się, że było wszystko policzone i że tam każde zdanie, każdy wyraz był komentowany przez rabinów, więc dziwne by to było, że dopiero teraz w XXI czy w XX wieku jakiś za przeproszeniem licealista, gimnazjalista czy może nawet człowiek wyżej wykształcony znajduje błędy na pierwszej karcie Biblii, które rozwalają cały system, że teraz każdy rabin czy każdy nauczony w piśmie, który by spojrzał, powiedział: ojej, nie zauważyłem, że tu rośliny są przed słońcem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Oczywiście, że to było dla nich fakty znane i oni dla nich nie było z tym żadnego problemu. Jeszcze jak wiecie, są zbierane komentarze rabinów, którzy rozumieją jakiś fragment w taki czy inny sposób. Także są nawet bardzo często przeciwstawne komentarze, ale każdy z tych fragmentów myślę, że był dziesiątki razy komentowany przez ludzi, którzy zajmowali się zawodowo, tak to można powiedzieć, Słowem Bożym. I trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby jakiś młody człowiek, czy może nawet i starszy w XX czy XXI wieku odkrył Amerykę. O, proszę, to jest sprzeczność. Jak to w takim razie należy rozumieć, braterstwo? Sprawa jest bardzo prosta. Wiecie, co zostało stworzone w pierwszym dniu? Możecie napisać, możecie przeczytać, co tu jest napisane. Ja wam przeczytam od początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Po pierwsze, zobaczcie, jak wyglądała praziemia, czyli ta, kiedy jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli jak wyglądała ziemia po stworzeniu. Ziemia po stworzeniu była cała zalana wodą. Widzicie? Nie była. Być może była to kiedyś jakaś rozpalona kula, nie wiemy tego, ale w każdym bądź razie i też nie wiemy, kiedy jest ten początek, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię. To mogły być miliardy lat, nie wiemy, Pismo o tym nie mówi, więc być może Bóg stworzył ziemię jako rozpaloną kulę, a później ona w wyniku różnych warunków przeszła już w ten stan, o którym Bóg tutaj nam napisał, że była planetą całkowicie pokrytą wodą, pogrążoną w ciemności. Tak to jest napisane. Ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I zobaczcie teraz, werset trzeci. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Czyli pierwsze, co Bóg zrobił, to włączył światło. Słuchajcie, jak było ciemno i było pełno wody wszędzie, to co Bóg uczynił, co Bóg stworzył? Światłość. Czy to była światłość ze słońca, księżyca albo z gwiazd? Nie, to nie była taka światłość. One były dopiero stworzone w czwartym dniu. Co to była za światłość? Boża światłość. Jest napisane, że Bóg ją po prostu stworzył. Czy było ciemno? Nie było ciemno, bo wtedy, kiedy było jasno, to było jasno, a potem, kiedy już się robiło ciemno, czyli były już te procesy, ta światłość świeciła w taki sposób, żeby był i dzień, i noc. Czyli już zaczęły się okresy światłości i światło, i okresy ciemności. Światło, ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno. Ale pierwszą rzecz, którą Bóg stworzył, w pierwszym dniu stwórczym, to była światłość. I ktoś tutaj może powiedzieć, no ale tutaj wymyślasz. Nie, ja nie wymyślam. Jest tutaj po prostu napisane, że Bóg stworzył światłość. I wiecie, jest to o tyle ciekawe, bo ktoś kiedyś zauważył, że Biblia jest tak trochę symetrycznie sformułowana, napisana, że to, co jest w pierwszych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, odpowiada ostatnim rozdziałom Księgi Objawienia. Wiecie? Że to, co było opisane w pierwszych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, znajduje swój finał w ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia. Nie wiem, czy słyszeliście tą koncepcję. Jest stworzenie, jest upadek, jest pogrążenie człowieka w grzechu, jest przekleństwo ziemi. Te wszystkie rzeczy, które się tam zaczęły dziać, łącznie z zabójstwem rodzeństwa i tak dalej. Natomiast w Księdze Objawienia chciałbym wam przeczytać w 21 rozdziale. To chyba nie był 21 rozdział, zaraz sobie tutaj poszukam. To jest druga część 21 rozdziału. Czyli tak, Objawienie 21 rozdział, dobrze pamiętam. Myślałem, że sobie z pamięci zdam odtworzyć, ale zwątpiłem w swoją pamięć. Dobra, i teraz słuchajcie tak. Jest opis nowego nieba i nowej ziemi. 21 rozdział, opis nowego nieba i nowej ziemi. Pamiętacie? W Nowym Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest pierwsze niebo i ziemia, które zostały przez Boga stworzone, a tutaj widzimy już nowe niebo i nową ziemię. Tamto zostało skażone grzechem, jest poddane przekleństwu, a tutaj mamy już nowe niebo i nową ziemię. I zobaczcie, jest opis tego nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od wersetu 9. I mówi, chodź pokażę ci oblubienicę, małżonkę barankową. Zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Okazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Piękny obraz tego, jak Kościół z Panem Jezusem wstępując, czyli początek Królestwa Bożego. I zobaczcie teraz werset 22. Co tam się w tym mieście, co jest, a czego nie ma. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Nie ma świątyni dla Żydów. Jak może być Jeruzalem bez świątyni? No przecież to było prawie że synonimem, nie? Że idziemy do Jeruzalem, no to idziemy do świątyni, nie po to, żeby jakąś tam uliczkę zwiedzać. Nie? Tak przynajmniej Żydzi rozumowali. A tutaj jest napisane, że jest nowe Jeruzalem, ale nie ma w nim świątyni. To jest też bardzo ciekawe podejście. Dlaczego? Bo jego świątynią jest Wszechmogący oraz Baranek. 23 werset, bardzo ważny. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. I to jest, ten opis, mówi też o światłości. My rozumiemy ten opis w sposób symboliczny, że światłość Boża będzie ich oświetlała. Tu jest nawet napisane, chodzić będą narody w światłości jego, królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę, a bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Tam będzie cały czas światło, taki jak gdzieś tam na północy potrafi być jakiś tam dzień polarny, który trwa ileś miesięcy. Tak tutaj w ogóle nie będzie już nocy. Rozumiemy to jako opis symboliczny, wskazujący na to, że ludzie będą żyli w fale Bożej, że będą żyli w Bożym błogosławieństwie, w Bożym świetle, w Bożym pokoju, w Bożej miłości, w Bożej radości. Ale co jest istotne, że tutaj w sposób symboliczny jest odniesienie do pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie Bóg w pierwszym dniu stwórczym rzeczywiście stworzył światłość. Tak jakby Bóg w swoim objawieniu do Jana chciał pokazać, tam była światłość, którą ja stworzyłem, żeby oświetliła tą planetę, a tutaj macie światłość, która będzie cały dzień i całą noc, nie będzie nocy, będzie oświetlała wszystkich ludzi przez całą wieczność, wszystkie istoty. I jest tutaj to bardzo ciekawe. O Panu Jezusie jest też powiedziane, że prawdziwa światłość przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka, więc wygląda to w ten sposób, braterstwo, że Jezus Chrystus przyrównywany do światłości jakby wskazywał, czy był symbolem tej światłości, która była na początku, w pierwszym dniu stworzenia. że tam rzeczywiście była światłość, bo jeżeli jest napisane, że Bóg stworzył światłość, no to nie może być tak, że było cały czas ciemno, a jeżeli było światło, bo nie jak to będziemy rozumieć, czy to było światło z chwały Syna Bożego, czy to było światło, tutaj tak jak jest napisane, że oświetla je bowiem chwała Boża w objawieniu, czy to było światło chwały Bożej, w każdym razie ziemia nie była pogrążona w ciemności, była w świetle. I w takim razie, czy w trzecim dniu twórczym mogły być stworzone rośliny i po prostu żyć dalej, egzystować, rozwijać się? Oczywiście, że mogły. Ktoś mógł powiedzieć, no to dobrze, dlaczego teraz nocy jest ciemno? No bo Bóg właśnie napisał, że stworzył w czwartym dniu światło, księżyc i tak dalej, to, żeby rządziło dniem, to, żeby rządziło nocą, gwiazdy, żeby świeciły. I tej światłości już nie ma w tej chwili. Nie widzimy jej, żeby w nocy po zajściu słońca, wieczorem, kiedy zachodzi słońce, patrzymy, a i tak jest jasno, no bo przecież mamy tą światłość z pierwszego dnia stworzenia. Nie, jej już nie ma w tej chwili, ale opis mi się kojarzy z tym, jak Żydzi wędrowali przez pustynię. I Bóg im dawał mannę, dawał im chleb z nieba. I słuchajcie, czy jak potem weszli do ziemi obiecanej, to nadal ten chleb mieli? Już nie, już się skończył. Już musieli sami sobie uprawiać ziemię i sobie wytwarzać chleb. Mieli dziarno, piec chleb. I ten chleb z nieba już po prostu przestał być dla nich dostępny. Tak samo myślę, że po stworzeniu słońca, księżyca, gwiazd to światłość już spełniło swoją rolę. Myślę, że było symbolem na Jezusa Chrystusa i na chwałę Bożą, która w Królestwie Bożym będzie oświetlała, kiedy to wszystko będzie przywrócone, bo tu mamy opis doskonałych ludzi, doskonałej ziemi, a tutaj mamy opis tego wszystkiego, co Bóg zrobił, żeby tych doskonałych ludzi, doskonałą ziemię, żeby to wszystko odwrócić, ten cały bałagan, jaki sprowadzili nasi pierwsi rodzice, a tu już mamy opis Królestwa Bożego. I myślę, że jest to zupełnie rzecz oczywista i do przyjęcia, że wtedy, kiedy była światłość, mogły funkcjonować rośliny. To jest taka pierwsza rzecz. Drugim takim zarzutem braterstwo, który też z pierwszej Księgi Mojżeszowej w zasadzie kawałek dalej jest stawiany, to jest to, że w Biblii znajdują się dwa opisy stworzenia człowieka i że są one sprzeczne. Nie wiem, czy słyszeliście już kiedyś taki pogląd. W każdym bądź razie, jak zaczniecie sprawdzać takie rzeczy w internecie, to algorytm wyłapie, że wy się tym interesujecie, bo wiecie, że jesteśmy cały czas śledzeni przez algorytmy i nagle będziecie dostawali, będą wam się otwierały strony, gdzie będzie cały czas o jakichś właśnie sprzecznościach w Biblii czy o tego typu rzeczach. To jest tak, jak teraz, tak jak powiedziałem, bolą mnie stawy, będę dopiero zdiagnozowany, ale muszę brać tabletki, żeby w miarę funkcjonować. I w internecie sobie kilka rzeczy tam o chorobach stawów wpisałem w Google. I teraz słuchajcie, co odpalam internet, to mam tu jakieś super cudowne mikstury na bóle stawów, na co tylko. Już mnie algorytm wyłapał, już mnie do jakiejś bańki typu ciebie interesują choroby stawów, to cię tu zalejemy teraz tym. I tak samo się dzieje. Wystarczy, że jakiś młody chrześcijanin wbije sobie tam jakieś pytanie, czy go zainteresuje jakaś strona na YouTubie, czy gdziekolwiek, to wtedy już zostanie wyłapany przez algorytm i będzie tutaj tym bombardowany. I teraz, braterstwo, gdybyśmy mieli zobaczyć, jak wyglądało stworzenie człowieka, to oczywiście przeczytamy sobie dzień szósty. To jest cały czas pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, werset 24 i dalej. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy, dzikie zwierzęta według ich rodzaju. I tak się stało. Niesamowite, słuchajcie, nie? Że organizmy ludzi, zwierząt, to wszystko jest tak skomplikowane, te procesy. Nie? Teraz czytałem ostatnio na temat procesu krzepnięcia, który jest kaskadą, że jedno białko wydziela drugie wydziela trzecie wydziela czwarte. Wszystkie te białka są potrzebne do tego, żeby jak się skaleczymy, żeby krew zakrzepła na powierzchni, ale żeby już nie krzepła w naczyniach krwionośnych dalej, no bo byśmy mieli zakrzepicę i byśmy umarli. I to jest kaskada, to są tak skomplikowane procesy. I zobaczcie, Bóg stwarza organizmy, zwierząt, nie, tu jeszcze o człowieku nie ma mowy, za chwilę będzie, ale zwierzęta tak samo mają te wszystkie procesy i powiedział, niech będą i stało się tak. Czujecie tą potęgę, nie? Czujecie ten umysł, który takie rzeczy, a tych układów, które funkcjonują w naszym organizmie, to są tysiące i po prostu niech się staną, nie? I tak się stało, krótko, nie? I tak się stało. Dla Boga nie ma problemu. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzajów ich, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich, i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozmnażajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Tu się na chwilę zatrzymam i chcę was zachęcić do jedzenia wszystkiego, co jest nasieniem rośliny i co jest jakimiś tam orzeszkami. Wszystko to, co wydaje nasiona, czyli zboża, orzechy i to wszystko, co jest, to, co Bóg dał na początku do jedzenia, nie? Żebyście też wyłapali, że oto daję wam roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszelkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. One już mogą wszystko jeść. A tu my mamy te jeść, które wydają nasienie. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a to było bardzo dobre. I nastał wieczór, nastał poranek, dzień szósty. Koniec stworzenia. Człowiek został stworzony. Jest tutaj napisane, że Bóg stworzył ich w wersecie 27 jako mężczyznę i niewiastę. Chociaż jak wiemy, braterstwo, z opisu, to najpierw został stworzony mężczyzna, potem została stworzona niewiasta, więc skąd takie, oni dochodzą tutaj do wniosku, że już wtedy została stworzona niewiasta. Nie? Że jak Bóg stworzył, to stworzył i kobietę, i stworzył mężczyznę. I chociaż, jak wiemy, braterstwo, przyjrzymy się tej koncepcji. I rozdział drugi. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp, i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Czyli koniec stworzenia i Bóg odpoczywa, że więcej nie stwarza. Dlaczego, przepraszam, taki opis się znajduje? Dlatego, żebyśmy my też 6 dni pracowali, a 7 dzień, żebyśmy odpoczywali. To nie ma żadnego związku z przymierzem, ze Starym Przymierzem, z Przymierzem Mojżeszowym, z przymierzem, które Bóg zawarł z Żydami, to nie ma związku. Tam też im oczywiście kazał odpoczywać w 7 dzień, ale już tutaj przy stworzeniu widzimy, że Bóg 6 dni pracował, tak można powiedzieć, no bo trudno powiedzieć, żeby Bóg się zmęczył, ale ludzie się męczą pracując 6 dni, a potem 7 dnia ludzie mają odpoczywać. I jest napisane w wersecie 3. I pobłogosławił Bóg dzień 7 i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. No oczywiście tutaj w znaczeniu odpocząć, czyli zaprzestał działania, czyli jakby no nie stwarzał już, odpoczywał w znaczeniu nie działania. Nawet nasza niedziela ma w sobie tą myśl niedziela, czyli nie ma być żadne dzieło wykonywane, nic nie mamy działać jakby, nie? Czyli nie działaj, tak jak to teraz na współczesny język przetłumaczyć. Ale co jest ciekawe w tym wersecie 3, że Bóg pobłogosławił dzień 7. Co to znaczy, żeby pobłogosławił dzień 7? Czyli niedziela jest... Co, braterstwo? Jak dzisiaj mamy niedzielę, to... No, to co z tą niedzielą jest, nie?
Pierwszy dzień tygodnia.
No właśnie, nie?
To dzień sobotni,
tak, oczywiście o sobocie. Ja tu wszystko czynę na niedzielę. Myślimy o sobocie. Dziękuję, Jurek, że zwrócił uwagę. Jeżeli wczoraj mieliśmy sobotę, to co z tą sobotą jest, nie? Ona jest pobłogosławiona, czyli z nią wiążą się jakieś błogosławieństwa. Jeżeli Bóg ją pobłogosławił, czyli coś Bóg powiązał z tym dniem, z sobotą, ze 7 dniem, nie? Co powiązał? Jest napisane, że pobłogosławił, jeszcze wam nie odpowiem teraz. I pobłogosławił Bóg dzień 7 i poświęcił go. I poświęcił, czyli jak coś jest poświęcone, to jest święte, tak? Czy to jest dzień święta? Co to znaczy święty? Chleby były święte w przybytku? Były święte chleby. Ołtarz był święty? Były różne przedmioty zrobione z metalu, czy nawet tam te chleby z ciasta. I one też były święte. W jakim znaczeniu one były święte? Roztaczały jakąś aurę? Te chleby się świeciły, miały aureolki? Te sprzęty? Nie, to nie chodziło o coś takiego. Święty to znaczy odłączony, nie taki jak wszystkie. Były chleby, ludzie jedli chleby od początku, ale chleby w przybytku były święte, bo one nie były tak, żeby po prostu iść je zjeść, tylko one miały być na stole z chlebów pokładnych, one miały być świątyni. Sprzęty były święte, dlatego że to nie był zwykły jakiś sprzęt, jakiś stół czy cokolwiek, tylko to był święty, specjalny stół do jakiegoś celu. A więc wygląda na to, że sobota też jest odłączona od pozostałych 6 dni. Tak? W jaki sposób ona jest odłączona? Że ma być specjalnie przez nas potraktowana. W jaki sposób specjalnie ma być potraktowana? Że mamy odpoczywać w tym dniu. Że Bóg tak stworzył nasze organizmy, podobnie tutaj On stwarzał 6 dni i to wcale nie dlatego, że Bóg by nie miał już siły na 7, 8, 9, 10 czy milionowy dzień, bo mógłby być wszechmocny, On się nie męczy, ale po 6 dniach zaprzestał pracy i odpoczął w 7, żeby nam pokazać, że jak będziemy pracować przez 6 dni, a w 7 dniu będziemy naprawdę odpoczywać, i tu już wspominałem o tym, nasze siostry muszą się przekonać do tego, że prac domowych nie idzie przerobić. Nigdy nie będzie tak, że będzie wszystko zrobione, a nawet jak będzie wszystko zrobione, to za tydzień już się pojawi nowe pranie, już się pojawi kurz, już się pojawią ubrania do... I to jest ciąg po prostu bez końca. To jest zamknięte koło, które zawsze działa, aż do śmierci tej niezastąpionej pani domu. I się nagle okazuje, że to jakoś idzie też bez niej. Nie? Dlaczego o tym mówię? Żeby w sobie... W 7 dzień, w sobotę właśnie, odpuścić pracę, żeby się zmusić do nic nie robienia i żeby rzeczywiście nic nie robić. Żeby to był dzień odłączony od pozostałych, żeby nie wyglądał tak jak pozostałe dni, bo ludzie nadrabiają, słuchajcie, zaległości z całego tygodnia w sobotę. A potem jest nabożeństwo, idą do kościoła, czy do zboru, czy cokolwiek robią w tą niedzielę, popołudnie szybko mija, idą do pracy i są przemęczeni. Odpoczywając w sobotę, nie pracując w sobotę, organizm w jakiś sposób się resetuje, nie wiemy w jaki, znaczy ja wiem, dlatego że został pobłogosławiony ten dzień. Ten dzień wiąże się z błogosławieństwem uzupełnienia sił i regeneracji ciała człowieka. I to działa rzeczywiście, kiedyś żeśmy ze Sterką, nie jesteśmy zwolennikami przestrzegania Starego Przymierza, ani nic z tego, co się tam znajduje w tych wszystkich 613 przykazaniach, oczywiście te, które są moralne, to tak. Natomiast nie przestrzegamy tego i stwierdziliśmy, że kiedy nie pracujemy w sobotę, to jesteśmy cały czas wypoczęci. Naprawdę jesteśmy wypoczęci. Bierzemy urlopy tylko dlatego, że mamy chęć gdzieś pojechać, coś zobaczyć, czyli sobie sprawić radość, a nie, że jesteśmy wypaleni i już nie możemy doczekać do urlopu, żeby zregenerować siły. To jest tutaj tak na marginesie o tego dnia. I teraz tak, takie były dzieła nieba i ziemi podczas ich stworzenia, w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, a nie było jeszcze krzewu polnego, żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię, nie było człowieka, który by uprawiał rolę, tylko mgła wydobywała się ziemi, zwilżała całą powierzchnię gleby. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Widzicie? Braterstwo, tu jest pokazane stworzenie człowieka. I czy to było wtedy, czy czytaliśmy, że wcześniej był ukształtowany. Tutaj Bóg odpoczywa, tu jest napisane, że takie są dzieje nieba i ziemi i cofamy się do tej historii jeszcze. Biblia trochę jest napisana tak, jak słuchajcie, jak na główce ktoś zauważył bardzo fajnie, że są tak, jakbyście czytali jakiś artykuł w gazecie. Na przykład byście przeczytali, nie, że Lewandowski zdobył następną bramkę w meczu takim i takim. Nie? I czytacie, no Lewandowski został zaproszony na jakiś tam mecz, czy miał zagrać w jakimś tam meczu, przyjechał, rozłożył się w hotelu, zrobił jakąś tam próbę przed tym meczem i możecie sobie powiedzieć, no o co chodzi, nie? Tu już jest napisane, że on już zdobył bramkę, a tu jest, że jeszcze jest w hotelu, jeszcze tego meczu nie było, jeszcze ma próbę, jeszcze tam przyjechał do hotelu swojego, rozłożył się i tak dalej. To co tu chodzi? Jak ta gazeta jest napisana? Jest napisana bez sensu. Bo tu już w pierwszej części, w nagłówku się dowiadujemy, że zdobył bramkę, a tu czytamy, a tej bramki jeszcze nie zdobył. Dopiero ten cały proces, który doprowadził do zdobycia bramki. Biblia jest też tak napisana, że są zasygnalizowane pewne rzeczy, a potem jest opis tego, jak doszło do tych rzeczy. Trochę na zasadzie nagłówków gazet. Czytacie nagłówek, że się coś wydarzyło, a potem czytacie, jak do tego doszło. To nie znaczy, że te wydarzenia były już że jak Lewandowski zdobył bramkę, to co się dzieje w artykule tej gazety, że już było po zdobyciu bramki. Nie, to było przed zdobyciem bramki i dla nas jest to oczywiste i czytelne, ale dla ludzi, którzy atakują Biblię, to nie jest oczywiste i czytelne. Oni nie chcą przyjąć tego, że coś, co się wydarzyło, co tu zostało napisane, że Bóg stworzył niewiastę, stworzył mężczyznę i kobietę, że jest potem ta myśl rozwijana i uściślana w następnym rozdziale, tylko mówią, nie, to już jest następny rozdział, tu jest napisane, że Bóg wszystko uczynił, odpoczął, ale znajduje się w wersecie 4, takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia i tu jest znowu powrót jakby do tego, jak się to wszystko wydarzyło. To jest to, tutaj to wyrażenie, takie były dzieła nieba i ziemi, to się to bardzo często powtarza, to jest tak zwane słowo toledot w hebrajskiej, nie wiem, Marysiu, czy dobrze wymawiam to słowo, które oznacza podsumowanie, taką jakby kronikę tego wszystkiego, takie zamknięcie w jednej całości. Na przykład piąty rozdział, werset pierwszy, pierwszej Księgi Mojżeszowej, a to jest Księga Potomków Adama. Tam już było przecież o Adamie, o tym wszystkim, a tu jest znowu Księga Potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, uczynił go jako mężczyznę i tak dalej, i tak dalej. I tu jest wszystko podsumowane odnośnie potomków Adama. Potem sobie zobaczcie, szósty rozdział, werset dziewiąty, a oto dzieje rodu Noego i znowu jest powtarzane wszystko to, co się wydarzyło w czasach Noego, chociaż opis od samego początku szóstego rozdziału jest już o Noem i o potopie, ale potem od wersetu dziewiątego jest znowu podsumowanie, werset dziesiąty, werset pierwszy, a oto dzieje rodu synów Noego, znowu toledot, czyli to takie jakby genealogia czy kronika tego, co się wydarzyło. Werset, rozdział 11, werset 10, a oto dzieje rodów Sema. 11 rozdział, werset 27, a oto dzieje rodów Teracha. Już nie będę was tutaj zanudzał, bo to kiedyś sobie to słowo wynotowałem. I rzeczywiście tak jest, że pewne rzeczy są zasygnalizowane, a potem są one jeszcze pokazane, jak do tego doszło cała ta genealogia, chronologia wydarzeń. I myślę, że już tutaj nie ma sensu dalej o tym mówić. Trzeba po prostu do Słowa Bożego podchodzić dokładnie i wtedy okazuje się, że wszystkie te zarzuty są po prostu wyssane z palca, że one wynikają z nieznajomości w ogóle tego, że Pismo Święte może być inaczej napisane niż dzisiaj są napisane jakieś opowiadania czy jakieś historie, że ma ona swoją specyfikę, ale tych ludzi to nie interesuje. Wyłapują jakieś dwa elementy, które ich zdaniem nie pasują, mówią, o proszę bardzo, to jest sprzeczność. I teraz zobaczcie. I że mgła się wydobywała z ziemi, nie było jeszcze żadnego krzewu, a tylko mgła wydobywała się z ziemi, zbliżała całą powierzchnię gleby, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy człowiek stał się istotą żywą, czyli mamy tutaj opis stworzenia człowieka dokładnie, uczynienie ciała z prochu ziemi, czyli z tych pierwiastków, które nas tutaj otaczają i ożywienie tego i tak Bóg powołał do istnienia pierwszego człowieka. I werset ósmy. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. O tych rzekach już nie będę czytał, że tam były te rzeki, potem, że tam złoto było i była żywica i kamień onyksowy. I teraz werset 15. I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł. Czyli na całej ziemi, którą Bóg już wyposażył w rośliny, zwierzęta, w światło i to wszystko, co jest potrzebne do życia, Bóg tworzy ogród. Nie? Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i aby go szczekł. Nie? Tu w wersecie 9, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne, do oglądania, dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu. Tu już o tym ogrodzie powiedziano, czyli Bóg wydzielił z tego obszaru, tej ziemi, jakąś powierzchnię i tam zrobił z tego ogród. To też jest ciekawe, kochani, bo czy tam Bóg zasadził takie sadzonki, jabłoni i tych wszystkich granatów i tych wszystkich owoców? No nie, no bo by przecież Adam by to obgryzł, co to tam rosło i by umarł z głodu, nie? To musiały być już stworzone drzewa z owocami, tak żeby je można było tylko podejść i zerwać i się tym najść. Czyli Bóg stworzył drzewa, które już były drzewami rozwiniętymi. Nie było procesu wegetacji tych drzew, tylko Bóg uczynił ten ogród i go tak samo stworzył człowieka, stworzył go dorosłego. Nie stworzył niemowlaka, no bo co by to dało, jakby Bóg stworzył niemowlaka i by umarł bez mleczka i bez opieki. Nie? I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł, i dał Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I widzicie, to jest powiedziane, jak Bóg stworzył pierwszego człowieka. Potem okazuje się, że w tym ogrodzie Eden mężczyzna czuje się samotny. Każdy się czuje samotny, jak jest sam. No, ludzie są osobami, które chcą kogoś bliskiego. Nie? Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała taką nazwę, jaką jej nada człowiek. I nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. O czym tu jest mowa, słuchajcie? Że wtedy, kiedy Bóg już dokończył stworzenia, kiedy już pierwszy człowiek został już stworzony, szósty dzień się zakończył, siódmy dzień odpoczynku jest tym okresem, w którym Bóg odpoczął od stwarzania, to uczynił ogród, posadził tam tego człowieka, a ten człowiek czuł się samotnie. No to Bóg mówi: no dobra, no to teraz wielu ludzi ma zwierzątka, nie? Które mogą zaspokoić jakąś tą potrzebę bycia z kimś, czy tą samotność trochę osłodzić. A Bóg mówi: no to damy zwierzątka Adamowi. I podstwarzał te zwierzątka. Po raz drugi je stwarzał. Ale czy stworzył wszystkie, które żyły na całej ziemi? Nie. Stworzył tylko z poszczególnych gatunków zwierzęta, żeby Adam mógł je nazwać. Dlaczego stwarzał przy Adamie zwierzęta? Żeby Adam wiedział, że Bóg stworzył to wszystko, że to się nie wzięło znikąd. Albo że już po prostu tak jest, że ziemia już jest taka, że już są rośliny, zwierzęta, wszystko już na niej jest. A to tak już widocznie jest, bo jest, no bo taka jest już ziemia. Nie, nie. Bóg przyprowadził te, stworzył, tu jest napisane, że utworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta, wszelkie ptactwo i przyprowadził do człowieka, żeby zobaczyć, jak on je nazwie. No i ponazywał je. Nie wiemy, czy język hebrajski to był ten, który był na początku. No, w tych językach, które my mamy, no to zwierzęta mają najczęściej inne nazwy, ale rdzenie są bardzo podobne też w wielu językach. Słoń to jest tam elefant, czy jakaś tam odmiana tego, w polskim jest słoń, tylko polski jest zawsze trochę dziwny w różnych takich tam porównaniach języków. Ale Adam je ponazywał. Po pierwsze, Bóg dał mu panowanie nad tymi zwierzętami, bo to on je nazywa, on pełni nad nimi taką rolę jakby nadzorczą, a po drugie widział, że to Bóg stworzył te zwierzęta. I jest napisane, że nie znalazła się pomoc. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął, potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: to dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie nazywana mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. To jest koniec drugiego rozdziału. I czy tutaj znajdujemy jakiś podwójny czy dodatkowy opis stworzenia, który stoi w sprzeczności z tym, co zostało opisane w pierwszym rozdziale? W żadnym wypadku. W pierwszym rozdziale zostało opisane ogólnie wszystko to, co zostało stworzone, łącznie z tym, że Bóg stworzył człowieka, ale stworzył go w dwóch płciach, czyli jako mężczyznę i kobietę, już nie wnikając, czy to się wydarzyło wtedy, czy dopiero wtedy, już kiedy Adam znalazł się w ogrodzie Eden i poczuł się po prostu samotny. A my wiemy, w drugim rozdziale, to jest tak, jakby był nagłówek: Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, a potem czytamy, i to jest nagłówek, a potem czytamy w rozdziale drugim, jak do tego doszło, że ten mężczyzna stworzony już w szóstym dniu stwórczym zostaje przeniesiony do ogrodu Eden. W tym ogrodzie Eden Bóg robi dla niego pokaz tego, że to on jest stwórcą wszystkiego, że jest Bogiem, który nad wszystkim panuje, każe mu nazywać zwierzęta i daje mu ostatecznie kobietę jako towarzyszkę życia. I tak wyglądają, braterstwo, te pozorne sprzeczności. Myślę, że tak jak Łukasz zaproponował, zrobimy taką serię. Oczywiście to nie jest żaden przymus. Każdy ze starszych będzie mógł przedstawić to, co będzie chciał pokazać. Ja pokazałem tutaj te dwa pierwsze takie z początku Biblii. Jest tego mnóstwo, braterstwo. Zarzut chociażby, że opis z tym, co się działo z Judaszem, że Judasz, kiedy zobaczył, że Jezus został skazany, poszedł w życiu pieniądze do świątyni za sprzedanie Jezusa i się powiesił. Dzieje apostolskie mówią, że nabył rolę. Nie? I to też jest wyciągane jako sprzeczność. Oczywiście nie ma tam żadnej sprzeczności, jest to w pełni zgodne z funkcjonowaniem narodu izraelskiego, z transakcjami na nieruchomościach, które się również znajdują w Piśmie Świętym. Można to pięknie pokazać. Myślę, że w następnej części wam to pokażę. Biblia, generalnie braterstwo, to co też Jacek kiedyś powiedział, co było czynnikiem takim, że zbliżył się do Biblii, że ksiądz powiedział, że Biblia, Jacku przypomnij mi, jak to było.
Że Biblia jest nie do podważenia i że...
Bo wtedy to był taki moment, że właśnie się troszkę internetu naoglądałem za dużo i tak wiara zaczęła słabnąć i wtedy ksiądz nam powiedział na lekcjach przedmałżeńskich, że Biblia jest nie do podważenia, że dużo ludzi próbowało i próbuje ją podważyć, ale nikomu nigdy to się jeszcze nie udało. Nie? I Biblia jest pochodzi od samego Boga, no jest jakby najważniejszym fundamentem wiary. Nie?
Tak, Biblia jest nie do podważenia nie tylko dlatego, że nie zawiera jakiejś sprzeczności w tekście, ale jest nie do podważenia również dlatego, że działa w życiu ludzi, którzy zaufają w jej prawdziwość, w jej nieomylność, w jej prawdomówność i kiedy zaczynają według tego żyć, to stwierdzają, że to rzeczywiście tak jest, jak Biblia opisuje. To jest tak, jak można mieć jakiś przepis i mogą być dwa przepisy. Jeden, który jest wymyślony, który nie doprowadzi do powstania jakiegoś dobrego ciasta, tylko do jakiejś kluchy niedobrej, a drugi przepis, który będzie idealnym przepisem na jakieś wspaniałe ciasty. Jeżeli weźmiemy zły przepis, no to oczywiście otrzymamy klucha, nie jakieś wspaniałe ciasto. I gdyby Biblia była niegodna zaufania, byłaby takim przepisem na takie kluchowate ciasto, to jakby ludzie starali się żyć według Biblii, to by była porażka po prostu. Ale ponieważ jest prawdą, jest tym dobrym przepisem, to wtedy, kiedy go stosujemy, wszystko dzieje się tak, jak jest w opisie. Jak jest, że bardzo często są piękne zdjęcia tych ciast, albo jak ten autor się zajada tym ciastem, i wtedy widać, że to wszystko jest prawidłowe i wspaniałe, że to działa. I chciałbym zakończyć takim fragmentem z Księgi Jozłego, 21 rozdział. To oczywiście też pozornie nie dotyczy tutaj naszego tematu, od wersetu 45. Od 43 przeczytam, czyli Ewangelia, Księga Jozłego, 21 rozdział, od 43. Dał więc Pan Izraelowi całą tą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. Bóg pasterzom, którzy w zasadzie tylko umieli lepić cegły, powiedział tak, pójdziecie i zdobędziecie najbardziej obwarowany obszar, tam przebiegający na trasie szlaków handlowych i tam zdobędziecie te miasta obwarowane i pokonacie te wojska, te załogi, które tam pilnują tych twierdz i tam pójdziecie i zdobędziecie, a ja wam to dam, żebyście tam sobie mieszkali, tam jest super ziemia, tam jest mlekiem i miodem opływa. No i idą ci pasterze i wyrabiacze cegieł, jak dochodzą, wysyłają tam zwiadowców, to mówią klapa, tam były takie mury, że się mogły dwa rydwany mijać na górze tych murów, no bo tak były obwarowane te miasta, nie? A oni mówią, to co my tutaj? Wyobrażacie ich sobie, nie? Tych pasterzy i tych budowlańców od cegieł, że mówią sobie, to jest niemożliwe do zdobycia. A tutaj w podsumowaniu, żeby tu już jest Księga Jozłego, tak więc Pan dał Izraelowi całą tą ziemię. Dał. No oni nie zdobyli tego, bo nie byli w stanie, by ich tam w jednej bitwie by ich tam zmietli, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie, zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Czyli Bóg coś obiecuje ich ojcom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. I to się wszystko dzieje. I oni tam wchodzą, wrogów pokonują, a jak już nawet jak już Bóg widział ich podejście, to czasami nawet wysyła anioła ich tam, po prostu tam przetrzebił ich tam do nogi. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. 45 wiersz. nie zawiodła żadna dobra obietnica, którą uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Wszystkie Boże obietnice, wszystko, co Bóg zapowiedział, wszystko się spełniło. I teraz mógłby powiedzieć, no dobrze, ktoś znowu sceptyczny mógłby powiedzieć, no ale to dotyczy objęcia Izraela, jak Izrael objął ziemię. Skąd wyszedł Izrael? Z Egiptu. My wiemy, że jest to symbol świata. Znamy ten Nowy Testament, który na to rzuca światło. Wychodzimy ze świata. Bóg obiecuje nam stać się takimi ludźmi, jakimi byśmy nigdy się nie stali o własnych siłach. I Bóg mówi tak, wejdziecie do mojego odpocznienia, będziecie uwolnieni od swoich grzechów, będę wam pomagał przez moje opatrzności, będę was prowadził, jak dobry ojciec kochający prowadzi swoje dziecko za rękę, będę was szkolił, będę wam podnosił poprzeczkę, będę was rozwijał, aż będziecie takimi, staniecie się doskonałymi ludźmi, tak jak Pan Jezus, kiedy był na ziemi, był doskonały. Ktoś może powiedzieć, czy to jest możliwe? To jest możliwe, kochani. To jest napisane, nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu i nie zawiodła żadna obietnica, jaką Bóg uczynił w Nowym Testamencie. Że kiedy krew Jezusa Chrystusa uwalnia nas od grzechów, to mamy społeczność z Ojcem i czujemy tą społeczność. Kiedy się coś źle w naszym życiu dzieje, to czujemy brak tej społeczności. Wtedy robimy wszystko, żeby to z powrotem naprawić, żeby dalej mieć społeczność z Bogiem. Nie, to wszystko. Każdy opis w Nowym Testamencie, który tam jest, jest prawdą i on działa i tak się dzieje w życiu człowieka. Spełnia się wszystko, co jest napisane. Tak jak Izrael wyszedł z Egiptu, symbolicznego świata, do Królestwa Bożego, do tej sfery odpoczynku, tego pokoju, odpocznienia, że są wreszcie u siebie na miejscu, mają swój dom, swoją rolę, swoją winnicę, mogą wreszcie odpocząć, tak jak jest napisane, że sprawił Bóg im wytchnienie, tak samo nam Bóg daje wytchnienie w tym wszystkim. I nawet jeżeli nam się od czasu do czasu powinie noga, to przepraszamy za to, obiecujemy, że będziemy bardziej pilni, będziemy się przyglądać temu wszystkiemu i będziemy bardziej czujni, będziemy się modlić, będziemy czytać Słowo Boże, mieć społeczność zborową i to wszystkie rzeczy, które budują naszego ducha i dalej idziemy do przodu. Bóg nas nie porzuca, nie zniechęca się do nas i o tym wszystkim jest napisane. Piotr mówi, że nam okazuje cierpliwość, kochani. Czy macie też takie poczucie, że wam okazuje cierpliwość? Bo ja mam bez przerwy, nie? Że to znowu Bóg mi okazał cierpliwość i znowu. I to wszystko się spełnia. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Bóg domowi izraelskiemu, a tutaj duchowemu Izraelowi, czyli nam, i spełniły się wszystkie, dlatego że Biblia po prostu zasługuje na zaufanie, jest prawdą, jest wspaniałą księgą, która nie zawiera żadnych sprzeczności, jest Słowem Bożym, które pokazuje nam drogę do życia wiecznego. I tymi słowami chciałbym was zachęcić do tego, żeby jak najczęściej korzystać z tego słowa, żeby je czytać, oczywiście o tym zwycięskim planie czytania Biblii. Tradycyjnie już wspomnę, że warto, jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował, to warto. Jest to zawsze coś dobrego, duchowego na każdy dzień, ale oczywiście możecie też sobie jakieś teksty biblijne czytać, czy zamówić sobie jakąś subskrypcję jakichś rozważań biblijnych. Do tego was zachęcam. I żeby po prostu nie dać się propagandzie, bo wszystko to, co wygląda, oni bardzo przekonująco mówią, a potem okazuje się, że to jest po prostu wszystko bez sensu, bo to są rzeczy, które wynikają. Nie ma tam żadnych sprzeczności, tylko wynika być może nawet ze specyfiki języka hebrajskiego, czy podejścia, opisywania, opisów, a nie ma tam żadnej sprzeczności, bo Słowo Boże jest wspaniałe, kompletne, doskonałe i godne zaufania.